Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan profesor Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, dziś w Akademii właśnie Sztuki Wojennej w Rembertowie odbywa się konferencja Rok od Ustawy w Obronie Ojczyzny. Mówi się rok ważnych zmian. Z udziałem ministra Błaszczaka, z udziałem wiceministra Wojciecha Skurkiewicza, jest też pan premier Jarosław Kaczyński, który mówi, że no, armia dziś musi być odpowiednio liczna i odpowiednio uzbrojona. Co daje nam taka właśnie ustawa o obronie ojczyzny i na ile to, o czym myśleli twórcy, rząd jest wprowadzany i rzeczywiście powoduje, że możemy czuć się bezpieczni?
Ta ustawa jest rzeczywiście ogromnym aktem prawnym i przygotowanym bardzo szybko i dynamicznie i wypełnia swoistą lukę, bo praktycznie wcześniejsza ustawa regulująca te kwestie pochodziła jeszcze z lat 60., a więc zupełnie innego świata i dosłownie także z innego świata pod kątem ówczesnej roli i znaczenia sił zbrojnych w państwie perelowskim. Dzisiaj z racji na wojnę na Ukrainie po prostu potrzebne było zbudowanie takiego instrumentu prawnego, który łączyłby bardzo wiele elementów. I rzeczywiście tego typu ustawa, jak mówię, bardzo rozbudowana, która łączy szereg innych aktów prawnych, była po prostu niezbędna, ale efekty jej funkcjonowania przez rok są oczywiste i widoczne. Między innymi ustawa ta wprowadziła zupełnie nowy typ czy rodzaj służby, tak zwana dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. I w ramach tej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej po takim krótkim przeszkoleniu 28-dniowym, takim podstawowym przeszkoleniu, rekrut składa przysięgę i później zaczyna się już ten profesjonalny etap szkolenia specjalistycznego, który trwa w granicach 11 miesięcy. A w każdej chwili taki powołany do tej służby, czy też ten człowiek młody, który się zgłosił do tego typu służby, może z niej zrezygnować, no i przejść na przykład do rezerwy lub też po przejściu specjalistycznym stać się członkiem armii zawodowej. Skala tych zmian, jakie następują, są naprawdę mierzalne i widoczne. W tej chwili, w ubiegłym roku, jeśli chodzi o skalę zaciągu do w poczet Armii Polskiej żołnierzy zawodowych, zgłosiło się ponad 13 742 osoby, które przeszły i stały się żołnierzami zawodowymi, więc to jest absolutny rekord od czasu, kiedy zlikwidowano obowiązkową służbę wojskową. To jest pierwszy raz tak imponujący wskaźnik, pokazujący też chęć wstępowania do służby wojskowej. W tym roku, który trwa, przygotowanych jest około 25 tysięcy miejsc właśnie w tej zasadniczej służbie wojskowej, tej dobrowolnej. Więc to jest naprawdę ogromna dynamika i jeśli także przyjrzymy się tej dynamice związanej z wyzwaniami obrony terytorialnej, to w konsekwencji ten projekt budowany, a więc tej 300-tysięcznej armii, najsilniejszej armii w Europie, jest realny i to się dzieje na naszych oczach. W tej chwili pod bronią jest 164 tysiące żołnierzy. To pokazuje tą dynamikę przy założeniach, jakie są przyjęte, a więc 250 tysięcy żołnierzy zawodowych, 50 tysięcy Wojska Obrony Terytorialnej, które się doskonale sprawdziły już u nas podczas kolejnych klęsk żywiołowych, podczas COVID-u, ale też świetnie się sprawdzają podczas ukraińskiej wojny, więc to są te rozwiązania po prostu już mają cały szereg takich ewidentnych potwierdzeń trafnych rozwiązań. No ale ustawa także przewidywała przyspieszony proces finansowania, czy zwiększenia wydatków na armię.
No, i nieraz to... się tak pytamy, czy nas na to stać, bo czy stać na utrzymanie tak dużej armii, na nieustanny rozwój, prawda, na zwiększenie wydatków na obronność. Tu pan premier mówił takim anonsem jeszcze przed konferencją Błaszczak, że dzięki ustawie planowanie zostało osadzone w przejrzystym, efektywnym systemie finansowania, który zapewni Wojsku Polskiemu stabilność i komfort funkcjonowania na wiele lat. Nie tylko, że tak ad hoc, prawda, mamy rok, jeden, drugi, tylko to pomysł na więcej niż jakiś krótki okres.
Oczywiście utworzono specjalny dodatkowy mechanizm, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, który ma właśnie dodatkowo wspierać dokonywaną skalę zakupów. Czy nas stać? Czy nas stać, to jest pytanie źle postawione. Czy nas stać na budowanie potencjalnego zagrożenia dla państwa polskiego? Bo,
czyli czy może być inaczej, tak?
No, jednym z kluczowych elementów przecież budowanej armii jest efekt odstraszający. To jest zrozumiałe, czyli to jest... fundamentalna kwestia dla każdego państwa, szczególnie dla nas, dla społeczeństwa polskiego, tak doświadczonego historycznie wojnami i skutkami tych wojen. No, przypomnijmy sobie, ostatnia wojna była wojną o charakterze ludobójczym. W konsekwencji okupacji Polska poddana była mordom na ogromną skalę. Dzisiaj widzimy, że Rosja dokonuje podobnych działań w przypadku Ukrainy. Sami mamy doświadczenia związane z okupacją rosyjską, na przykład z mordem katyńskim, także z tym, co się działo po 1945, polowanie na ludzi, mordowanie tych, którzy walczyli o suwerenne państwo polskie, więc doświadczenie jest oczywiste i pokazuje, że kto jak chce, ale Polska musi budować swój potencjał straszania, z tym, że to się także przekłada na coś innego, na powagę państwa i na siłę państwa, bo wyraźnie widać, że to pozycjonowanie państwa polskiego, czyli rola Polski nie tylko na wschodniej flance, ale w ogóle w strukturach NATO, to w jaki sposób w tej chwili Stany Zjednoczone postrzegają Polskę, to jak inne państwa europejskie widzą to, co się dzieje, jeśli chodzi o państwo polskie, ale także jeśli chodzi o budowany potencjał odstraszania. To są wszystko te elementy, które pokazują powagę państwa polskiego i powagę i dojrzałość społeczeństwa polskiego, czyli to ten wymiar dojrzałości w wymiarze kultury strategicznej. Często zarzucano, wielu mówiło, że czego brakuje Polakom, to dojrzałości strategicznej, czyli tego, co jest istotne z punktu widzenia całej państwowości i wspólnoty polskiej, bo pamiętajmy, wojny się nie prowadzi przeciwko żołnierzom, wojny się prowadzi przeciwko państwu, to zresztą wyraźnie widzimy na Ukrainie, więc zwykle celem agresora jest zniszczenie państwowości i zniszczenie wspólnot. W związku z tym wojna to jest wojna i przygotowanie się, czy tworzenie bezpieczeństwa, to jest wyzwanie całego społeczeństwa. To jest zagrożenie, które dotyczy całej wspólnoty. W związku z tym tutaj bardzo istotnym elementem jest właśnie ta dojrzałość strategiczna. I myśmy ją pokazali chociażby w tym pierwszym etapie, gdzie spontanicznie wsparliśmy państwo polskie, rząd, przyjmując miliony Ukraińców i dokonując to w sposób, który przeszedł do historii jako rzecz bez precedensu, bo dotąd nigdy coś podobnego się nie wydarzyło i zdobyliśmy sobie jako społeczeństwo szacunek, a poza tym pokazaliśmy światu, no chociażby w tej chwili bardzo intensywnie wspierając Ukrainę do przygotowań tej ofensywy, która lada moment ma rozpocząć się na Ukrainie, właśnie do tego typu działań. Czyli nie tylko pokazaliśmy dojrzałość strategiczną państwa polskiego, ale niezwykłą dojrzałość w tym wymiarze logistycznym, bo jako państwo dokonaliśmy rzeczy, które naprawdę są podziwiane i wywołują ogromne zdziwienie, no bo przecież przez lata pokazywano Polskę jako państwo, które nie ma pewnego potencjału dojrzałości jako państwowość. Ciągle nam wmawiano, że co jak co, ale Polacy mają pewien deficyt, jeśli chodzi o zdolności organizowania się w państwowość i pamiętamy ciągle tą narrację, która była budowana przez lata przez Niemców, że co jak co, ale no, ta państwowość polska jest jakby gorszej próby. No i tu się raptem okazuje, że jesteśmy nie tylko bardzo dojrzali i dobrze zorganizowani jako państwowość, ale robimy ogromne wrażenie na innych, na Stanach Zjednoczonych, którzy doskonale zdają sobie sprawę, jakie ogromne obciążenia spadły na państwo polskie, na obywateli polskich. Jak myśmy dali sobie z tym radę, jak spektakularnie udźwignęliśmy ciężary wyzwań logistycznych. Myśmy się stali przecież głównym korytarzem dostaw sprzętu do Ukrainy, ale to nie tylko. Myśmy w bardzo szybkim tempie wywalczyli dla Ukraińców otwarcie pewnych procedur wobec właśnie tej fali uchodźców uciekających przed wojną. To jest przecież efekt naszej determinacji i presji na Unię Europejską, aby tutaj zastosowała specjalne rozwiązania. Więc można powiedzieć, że wszystkie te doświadczenia ostatnich miesięcy, a w zasadzie ostatnich lat pokazują coś niezwykłego. Fenomen państwa polskiego, który niszczy ten wizerunek, który był budowany jeszcze od czasów pruskich, od czasów rozbiorów, że no, rozbiory dlatego, że Polacy mieli problemy z państwowością, więc inne państwa musiały rozebrać Rzeczpospolitą, żeby te społeczeństwa normalnie funkcjonowały. Mniej więcej tak to było przedstawiane i później przecież cały czas budowana tego typu narracja, także idąca ze strony Niemiec do Europy, czyli która podważała szczególną i niezwykłą pozycję doświadczenia państwowotwórcze wspólnoty Rzeczpospolitej, czy też Rzeczpospolitej drugiej. To jest w tej chwili ogromna dla nas satysfakcja, że wiele państw europejskich z podziwem patrzy na to, w jaki sposób budujemy swój potencjał obronny, czy rozwijamy go, ale też w jaki sposób państwo polskie funkcjonuje. Bo dotąd nie docenialiśmy tego, a w zasadzie budowano w nas taką narrację, że Polska w zasadzie musi się za wiele rzeczy wstydzić. W tej chwili wiele państw.
Ale budowano na zewnątrz czy wewnątrz? Bo to też jest ważne.
Budowano na zewnątrz, ale też pamiętajmy, że przez tym okresie, kiedy PRL był konstrukcją wymyśloną w tych istotnych elementach, to było państwo kompradorskie, czyli państwo, które miało realizować określone interesy Moskwy. No, przecież mamy świadomość, że PRL w tych fundamentach właśnie temu celowi miała służyć. To nie był projekt zbudowany w oparciu o polską rację stanu, tylko o sowiecką rację stanu. W związku z tym w konsekwencji też było takie traktowanie, co było charakterystyczne, że to państwo miało ciągle pytać o fundamentalne kwestie w Moskwie, to państwo nie miało mieć własnej polityki międzynarodowej, jeśli chodzi o politykę kształtowaną w oparciu o polskie racje, o polski interes. Tylko miała być, państwo było elementem większego systemu, miało służyć interesom rosyjskim. W związku z tym też kształtowano w taki sposób myślenia, że ciągle mamy pytać. Nie mamy potencjału do tego, aby się wyzwolić z tego takiego ciągłego, potężnego oddziaływania Związku Sowieckiego na Polskę. No przecież stała potężna armia rosyjska w Niemczech Wschodnich, stała potężna armia rosyjska w Polsce. Rosyjskie służby hulały tutaj, to były przecież podwójne systemy donoszenia, jeśli chodzi o system rosyjski. Była rosyjska agentura i była druga agentura, która sprawdzała, jak ta agentura się sprawdza i donosiła, agent rosyjski donosił na agenta rosyjskiego, jeśli on źle wykonywał swoją pracę w Polsce, a więc rozbijał różnego rodzaju dążenia czy prądy, które się pojawiały w Polsce, a te, które zmierzały do właśnie tworzenia własnej niezależności, suwerenności, czy też wybicia się na tą suwerenność w ramach tego, co zostało nam zbudowane. Istnieliśmy w tak zwanym tym obozie socjalistycznym, jak zwał, tak zwał, ale to rzeczywiście był obóz, w którym armia rosyjska, agentura rosyjska, ale także ta agentura, która głęboko siedziała w strukturach państwa, która wykorzystywała także skolaborowanych Polaków do swojego funkcjonowania, wydawało się, że jest mocna, że ta sytuacja będzie trwała wiecznie. Jak się okazuje, nie, ale ten potencjał myślenia o swojej przyszłości, poszukiwania dróg, to wszystko dopiero było przed nami. Jak widzimy przecież przez pierwsze fazy tej III Rzeczpospolitej, myśmy w zasadzie dryfowali jako państwowość, to znaczy nie było przywódców, którzy jasno wskazywali, poza premier Malszewskim, przywódców, którzy jasno wskazywali drogi, wskazywali kierunki rozwoju państwa polskiego, tylko dryfowaliśmy. I w zasadzie dopiero te zmiany nastąpiły od dojścia do władzy rządów prawicowych, gdzie rzeczywiście została wyraźnie przedstawiona pewna koncepcja państwowości, pewien kierunek rozwoju państwa, także jeśli chodzi o wielkie inwestycje, jeśli chodzi o infrastrukturę tego państwa, ale także te kierunki strategiczne rozwoju naszego myślenia, dyskusja na temat tego, czym jest realnie polska racja stanu, jak ona ma być realizowana. I ta wojna nie została nas w sytuacji, w której byliśmy zagubieni, tylko została nas w sytuacji, w której już bardzo istotne elementy państwowości polskiej były wzmacniane, czyli to państwo coraz lepiej funkcjonowało. Także jeśli chodzi o armię, przecież przed wybuchem tej wojny została odbudowana 4. armia, czy 18. 4. dywizja, czyli 18. dywizja, ta, która została dzięki działaniom generała Gromadzińskiego doprowadzona do wysokiego poziomu, jeśli chodzi o zdolności operacyjne. No i ten dowódca, który tak się rzeczywiście sprawdził w tym trudnym dziele, bo przecież odbudowa dywizji to jest ogromny wysiłek. Bardzo łatwo jest zlikwidować dywizję, co zrobiły rządy PO, natomiast bardzo trudno jest odbudować tego typu formacje. No i w tej chwili przecież budujemy 5. dywizja, generał Gromadziński wysłany przez państwo polskie współtworzył potencjał struktur NATO, w zasadzie tej grupy w Ramstein, do budowania tej zdolności ofensywnej armii ukraińskiej. Odegrał tam bardzo istotną rolę, bo przecież był jednym z czołowych zastępców generała Gusto Juniora, który jako generał amerykański odpowiadał właśnie za kierowanie taką jednostką Security Assistance Group Ukraine. To jest taka formacja, organizacja, która służyć miała i ma szkoleniu armii ukraińskiej, dostarczanie sprzętu. To już jest naprawdę taka formacja wypracowana po tych pierwszych miesiącach, gdzie cały ten system zapatrywania armii ukraińskiej oparty był wcześniej o potencjał EUCOM-u, a głównie przez taką grupę powołaną w ramach EUCOM-u Control Center Ukraine w siedzibie EUCOM-u w Stuttgarcie. No i można powiedzieć, że myśmy udowodnili także coś niezwykłego, no bo mało o tym się mówi, a może warto podkreślić, że właśnie to nasz wkład był bardzo istotny w budowaniu tych batalionów, które za chwilę będą walczyły w tej ofensywie ukraińskiej, no ale także sztabów brygad. To nasze pomysły, nasi dowódcy, nasi instruktorzy odegrali tutaj kluczową rolę i to myśmy najwięcej przeszkolili batalionowych grup, czy tych batalionów ukraińskich, które będą uczestniczyły w ofensywie i odegraliśmy na tyle poważną rolę, że nasze rozwiązania zostały przyjęte jako standardowe rozwiązania do szkolenia praktycznie wszystkich batalionów, tych 9 batalionów, które przygotowane są do działań ofensywnych, do uderzenia po stronie ukraińskiej. Ale to nie tylko kwestie szkolenia żołnierzy, to także kwestia pewnej logistyki, to jest też kwestia ogromnej ilości sprzętu. No przecież przez Polskę idzie ponad 80% wszystkich dostaw, które docierają na Ukrainę. W drugą stronę także przecież istnieje ogromna wymiana, więc to jest niezwykły wysiłek. To w zasadzie jest sytuacja bez precedensu w historii.
Dziękuję, panie profesorze. Bardzo dziękuję za ten komentarz. To też takie uświadomienie nam, na jakim etapie jesteśmy i te kroki, które podejmują rządzący, minister obrony narodowej, jak najbardziej uzasadnione. Dziękuję naszym gościom, pan profesor Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej. Bóg zapłać, panie profesorze.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.